Dzień dobry, witam serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj Paweł Bakon, dyrektor Stargardzkiego Szpitala i jednocześnie pełniący obowiązki prezydenta Stargardu. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Jak długo jeszcze będzie pan łączyć obie te funkcje?
No, z dużą radością już widzę, że przed nami święta. To jest taki okres, który oznacza, że niedługo będę mógł przekazać te obowiązki, odpowiedzialność, tę zaszczytną funkcję osobie, którą nasi mieszkańcy wybiorą jako prezydenta na najbliższy czas.
I tu już czuję westchnienie ulgi, bo na pańskiej głowie tylko szpital.
Bo rzeczywiście, ja tylko przypomnę, że od samego początku podkreślałem, że skoro jest taka potrzeba, podejmę te dodatkowe obowiązki, jednak będę przede wszystkim skoncentrowany na tym zadaniu, które przyjąłem jeszcze w ubiegłym roku, bo to jest ważna, bardzo ważna sprawa i nie ukrywałem, że też te dodatkowe obowiązki, dodatkowe możliwości będę starał się wykorzystać z pożytkiem właśnie dla szpitala, co się udaje.
A właśnie wracając jeszcze na grunt szpitalny, mamy taką interwencję naszej słuchaczki, która swoim smartfonem zarejestrowała wizytę nieproszonego biegającego gościa w oddziale dziecięcym. Wiadomo chociaż, jakiego rodzaju i gatunku było to stworzenie?
O, panie redaktorze, właśnie zetknąłem się z taką informacją i trudno mi zrozumieć, albo po prostu nie wiem, komu zależy, żeby w sytuacji, kiedy w szpitalu dzieje się coraz lepiej, znajdować jakieś takie uchybienia. Ale dobrze, musimy poprawiać wszystko i wszędzie. Tutaj to myślę, że to jest jakaś taka plotka, może szukanie trochę dziury w całym, bo pewnie interwencja, o której dowiedziałem się w ostatniej chwili sanepidu, który na naszym oddziale dziecięcym miał za zadanie zbadać, czy przypadkiem nie ma mrówek. Badanie jednoznacznie stwierdziło, że nie mamy tam żadnych nieproszonych gości, nie ma insektów, ale przy tej okazji chcę powiedzieć dużo, dużo ważniejszą rzecz i optymistyczną. Po wielu latach ruszamy w tym roku z inwestycją bardzo ważną, bardzo potrzebną, a mianowicie rozbudowa oddziału dziecięcego. Bo ta interwencja miała właśnie dotyczyć konkretnie oddziału dziecięcego, który, trzeba powiedzieć sobie jasno, jest w stanie takim, powiedzmy, na poziomie połowy ubiegłego wieku i wymaga rzeczywiście jak najszybszej przebudowy, modernizacji. To jest duże przedsięwzięcie, na które powiat przeznaczył 7 milionów złotych, ale my mamy nadzieję na znalezienie środków zewnętrznych i w tej sprawie rozmawialiśmy między innymi z panem ministrem Radziwiłłem. Został złożony wniosek, który tak wstępnie został pozytywnie oceniony do Jowisza, bo uzyskanie tej pozytywnej opinii pozwoli nam ubiegać się zarówno o środki unijne, jak i o ewentualne te środki z budżetu centralnego.
Czyli można ten incydent uznać za wypadek przy pracy, przy okazji pracy remontowej?
Nie. Myślę, że to nie ma żadnego związku. Oczywiście dobrze, że pacjenci się interesują, interweniują, zgłaszają jakiekolwiek nieprawidłowości, albo nawet podejrzenie nieprawidłowości, bo to pozwala intensyfikować działania tam, gdzie być może istnieje jakieś zagrożenie. Jeszcze raz powtórzę i jest tyle ważnych, dobrych, pozytywnych rzeczy, o których mogę dzisiaj i chciałbym powiedzieć, że takim marginalnym i jeszcze raz powiem, niepotwierdzonym, a wręcz przeciwnie, sanepid zaprzeczył takiej możliwości.
A sanepid wam jakieś wnioski przekazał po kontroli tego oddziału?
Także jest wszystko w porządku. Ale przy tej okazji, jak już jesteśmy przy oddziale dziecięcym, to jeszcze chciałbym kolejną rzecz ważną powiedzieć i nie ukrywam, że chciałbym skorzystać z tej możliwości, że po dłuższym okresie mam taką możliwość, mam kontakt z naszymi słuchaczami, takich trochę ważnych, dobrych informacji przekazać, między innymi to, że zgodnie z zapowiedziami udało nam się uruchomić izbę przyjęć. Bo to też było takie ważne, bo pewnie padną kolejne pytania, które się powtarzają, związane z rozwiązywaniem zastanych przeze mnie problemów, bo tych problemów, jak wiemy, zastałem całą masę.
Właśnie.
Izba przyjęć jest jednym z takich rozwiązań.
Obok izby przyjęć dalej mamy szpitalny oddział ratunkowy. Tutaj są zwożeni również tak zwani zmęczeni życiem, wypoczywający na podłodze. Może z tego powodu czasem trudno utrzymać wymagany poziom higieny?
I to jest dobre pytanie, bo ono pozwoli znowu przypomnieć przyjętą w ubiegłym roku strategię, którą konsekwentnie realizujemy. Ona przynosi efekty. I jednym właśnie z tych elementów, oprócz utworzenia wcześniej triażu, oprócz teraz uruchomienia izby przyjęć, i to jest pierwszy krok, że na razie do izby przyjęć wszelkie przyjęcia planowe przenosimy, i to jest bardzo ważne, również dzieci, żeby nie miały kontaktu już z SOR-em, z tymi przypadkami, czy to osób, no powiedzmy w stanie nietrzeźwości, bo takie się zdarzają, czy też osób po wypadkach w bardzo szczególnym...
Ale takie są właśnie skargi na obecność tych osób i odpowiednie zapachy z tym związane.
To nic nowego. Mamy, pamiętajmy, problem braku izby izby wytrzeźwień. Tutaj też jest, w kolejnych krokach przewidywane jest, o czym mówiłem poprzednio, rozbudowa SOR-u o właśnie takie pomieszczenie obserwacyjne. Tak, tak, tylko proszę pamiętać, no to nie jest oddział z gumy. No i takie są sytuacje we wszystkich w zasadzie SOR-ach. Natomiast, co ważne, wdrażana też jest inna procedura związana w ogóle z postępowaniem z osobami, które znajdują się na terenie szpitala, czy to jako intruzi, bo ten problem, myślę, że ten sezon pokazał, że sobie z nim poradziliśmy i to był już inny sezon zimowy niż poprzednie, że te osoby pokotem nie zalegały na poszczególnych oddziałach, tak jak to było wcześniej, bo interweniowaliśmy bardzo szybko, żeby takich osób nie było w szpitalu, o ile nie potrzebują opieki medycznej.
Nurtuje mnie inna kwestia. Jak to się stało, że przebudowany kosztem ponad 50 milionów złotych szpital miał do tej pory problemy z systemem zasilania awaryjnego?
Oj, to jest jedno z trudniejszych pytań, albo może takich smutniejszych zagadnień, które zastałem w naszym szpitalu. Na szczęście jedno z kolejnych, które udało się przez ten rok rozwiązać.
Ale można teraz powiedzieć, że ten system jest zapewniony teraz?
Tak. System zasilania awaryjnego wreszcie działa od kilku miesięcy.
Jak to wreszcie działa?
No, bo niestety była taka sytuacja, że można powiedzieć, że ten system co najmniej nie działa jak należy.
Czyli co by się stało w przypadku wyłączenia nagłego prądu?
No, nie chcę tutaj rozwijać jakichś wizji katastroficznych, natomiast no, rzeczywiście był to stan absolutnie niedopuszczalny. Uporaliśmy się z tym.
Zostało
nam, no, po pierwsze, na szczęście udało się przywrócić działanie UPS-ów, które podtrzymują zasilanie prądem.
A były z tym problemy wcześniej?
Oczywiście, że były. Naprawdę były. Ja nie chciałbym tutaj epatować takimi dość niedobrymi informacjami.
I to we wszystkich oddziałach były takie problemy?
One były zróżnicowane, natomiast no najgorsze, że...
Na przykład myślę o oddziale intensywnej opieki medycznej.
Niestety te problemy dotyczyły również takich miejsc jak blok operacyjny, jak trakt porodowy. Natomiast rzeczywiście z tym już się uporaliśmy. Teraz pozostało przywrócenie już też kolejnego elementu tego zasilania awaryjnego, czyli automatycznego przełączania agregatów prądotwórczych.
Ale przecież to powinno być podstawa od samego początku funkcjonowania tego szpitala po przebudowie.
Zdecydowanie tak. Ja nie chciałbym znowu tego wątku rozwijać. Myślę, że pewnie jeszcze on będzie wracał,
nie
można go tak pozostawiać.
Przy okazji jakich spraw?
No, myślę, że przy okazji dyskusji na temat funkcjonowania szpitala, bo tu jesteśmy też umówieni między innymi z radnymi. Ja też będę starał się spotkanie takie zorganizować z zainteresowanymi mieszkańcami, zaprosić w maju na takie szerokie spotkanie, które będzie poświęcone takim zasadniczym dwóm tematom, czyli historii, to co było, co ja zastałem, jak z tego wychodzimy, bo już mogę też przekazać kolejną dobrą informację. My z tych wielu problemów wychodzimy, zarówno problemy techniczne, naprawdę dużo przez ten rok zostało zrobione, naprawione, przywrócone do normalnego funkcjonowania i również problemy finansowe. Ja już mogę powiedzieć, że ten podstawowy problem, kryzys finansowy, mamy za sobą, my z niego wychodzimy. Przyszły rok i o nim będziemy dalej mówić, o reformie, o sieci szpitali, jak do tego jesteśmy przygotowani.
Czyli jest zapewniony prąd i jest opanowana kasa.
Tak, chociaż niestety problemy, długi, które zastałem, jak pamiętamy, wielomilionowe, no
właśnie,
one ciążą cały
skąd
czas.
Skąd się te długi biorą, bo tutaj jest kolejna kwestia.
Skąd one się głównie wzięły?
Która też mnie nurtuje, czy dalej można w powiatowym szpitalu bardzo dobrze zarobić na kontraktach medycznych, nawet więcej niż premier i prezydent tego kraju?
No tak, analizując, renegocjując całą masę, można powiedzieć większość umów, które zastałem, to spowodowało, że raz, mamy lepszą sytuację finansową, dwa, mamy lepszą efektywność. No ale trudno się dziwić, że powstały problemy finansowe, jak na przykład jedna umowa polega na tym, że lekarz jest w stanie zarabiać ponad 2000 zł na godzinę w naszym
szpitalu. To ile zarabiał miesięcznie?
No to łatwo policzyć, że jest to kwota rzędu, bo to znowu nie pracował na cały etat, to było zajęcie dodatkowe, kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie, tak, już po potrąceniu wszelkich kosztów, to już jest taka praca, zapłata za rzeczywiście ważną, potrzebną, dobrą pracę, tylko czy to wynagrodzenie jest godziwe.
A jakiego rodzaju, jakiej wysokości były to zarobki?
Nie chciałbym o tym się wypowiadać tak jednoznacznie kwotowo. Radni otrzymali taką informację, rzetelne wyliczenia i tutaj te informacje mają być jeszcze przedstawione na piśmie, bo też ja nie chcę naruszać niczyich jakby interesów czy dóbr. Znaczy, 30, natomiast jest, czy... pamiętajmy, jesteśmy w sektorze publicznym.
50 tysięcy można
to są pieniądze
zarobić.
Publiczne i to są informacje publiczne. Natomiast to rzeczywiście czasami ręce opadały, jak miałem do czynienia z takimi umowami, które są wiążące. Ja oczywiście w tym wypadku przewiduję drogę sądową, bo negocjacje tutaj odnośnie zmiany tej umowy nie przyniosły efektów, więc no nie chciałbym tego wątku również rozwijać. Wolałbym się znowu na tych pozytywnych sprawach skoncentrować. Co lepszego? A naprawdę mam dużo dobrych wiadomości, panie redaktorze.
Który rodzaj świadczonych usług medycznych okazał się najbardziej dochodowy i dla kogo w szpitalu w Stargardzie?
Aha. No generalnie rzeczywiście rentowność na bardzo potrzebnej, dobrej usłudze, ważnej dla naszych pacjentów zaćmie, to są świadczenia rentowne. Natomiast no niestety, nasz szpital ponosił na tym stratę.
Jak ktoś wykonywał operację,
tak jest. Natomiast to już pewne kwoty padły, tak? To są setki tysięcy złotych zarobione w ciągu jednego roku, zarobione już na czysto, tak? I te pieniądze powinny być jakoś sprawiedliwie podzielone, czyli trafić w części do tego, który robi tę operację, ale częściowo powinien zasilać nasz budżet. No nie może być tak, że jedna strona zarabia te setki tysięcy w ciągu roku, a szpital ponosi stratę, tak? Bo z czego my ją mamy płacić? Przez to nie możemy realizować innych ważnych
zadań. To skąd ta nierównowaga, biorąc pod uwagę na przykład zarobki pielęgniarek?
No to jest kwestia umów, to jest kwestia decyzji.
Albo kwestia potrzeb remontowych, na przykład oddziału rehabilitacji.
Oczywiście. Który naprawdę, ja trochę żartobliwie, ale to wcale nie jest śmieszne, czasami nazywałem, że oddział rehabilitacji, szpital rehabilitacyjny był traktowany czasami jak kolonia karna. Natomiast to jest bardzo ważna jednostka. Ona teraz zaczyna funkcjonować coraz lepiej. Ją dosprzętawiamy, wzmacniamy, zwiększamy liczbę łóżek, skracamy kolejki i co więcej, pomagamy pacjentom, ale zarabiamy na tym. Wreszcie, po latach, na tym zarabiamy. Tak
sugeruje
jak i na
pan
oddziale
wcześniej, że kwestia tych zarobków na kontraktach medycznych znajdzie swój finał gdzie? W sądzie czy w prokuraturze?
To znaczy, przyznam, że pewne rzeczy są, jak wiadomo, było, troszkę nawet pod presją byłem zobligowany złożyć określone zawiadomienia i tam była szerokie spektrum spraw, ale tak jak na Radzie zadano mi pytania, ja też wyjaśniłem, że no nie jest moją rolą i nie chciałbym na ten temat wypowiadać się w szczegółach. Tym się zajmują prawnicy, oni też przygotowują taką pisemną informację na zapytanie, na interpelację radnych, w jakim zakresie zostały złożone, bo to kancelaria przygotowuje zawiadomienia do prokuratury, w jakim zakresie zostały złożone zawiadomienia, w jakim zakresie prokuratura ewentualnie podjęła.
Będą dotyczyć konkretnych lekarzy, konkretnych osób?
Nie, my nie wskazujemy konkretnych osób. My pokazujemy sprawy, które w naszej ocenie mogą stanowić przestępstwo, mogą jakby jest to podejrzenie, tak? I takie zawiadomienie jest. Rolą organu, jakim jest prokuratura, jest ocenić, czy rzeczywiście są tutaj te znamiona przestępstwa i kto tego przestępstwa mógł się dopuścić. Dokumenty są przekazywane. Więc tak to wygląda. My całą wiedzę, którą posiadamy, przekazujemy.
Wiemy już,
i prokuraturze, a nie chciałbym, żeby epatować znowu nasze społeczeństwo.
Że jest gotowy audyt sporządzony przez pana szpitala samodzielnego publicznego ZOZ-u. Kiedy poznamy więcej jego szczegółów?
Szanowni Państwo, ten audyt, a dokładnie taka informacja była przygotowana w połowie ubiegłego roku, została przekazana władzom powiatu. No ja nie jest moją rolą informować o szczegółach, o informacjach tam zawartych. Natomiast już o tym też rozmawialiśmy, że długi, które mamy na dzisiaj, one są jakby konsekwencją tego, co ja zastałem na koniec.
Bo już nie płacicie za zaćmę?
Nie, zaraz to wyjaśnię. Zaćma jak najbardziej realizujemy. Została za ubiegły rok zrealizowana w 100% umowa zawarta z NFZ-em. Zaćmę płacimy konsekwentnie w połowie. Tyle, ile uważam,
a
że jest godziwym, że pokrywa wszystkie koszty i jeszcze daje wynagrodzenie godziwe wykonawcy, a pozostała kwota, bo przecież tych pieniędzy nam brakuje, nie jest płacona i co więcej, więcej, ja uważam, że jeżeli nie udało nam się zawrzeć tutaj porozumienia, to sąd powinien rozstrzygnąć, czy te kwoty są należne, bo moim zdaniem jest to nadmierne wynagrodzenie i nie powinniśmy tego w ogóle płacić. Jeszcze zastanawiamy się, czy nie należy tego wyksięgować, analizują to prawnicy.
Czy można przyjąć, że była taka spółdzielnia, która zarabiała na kontraktach medycznych?
Nie, panie redaktorze, ja nie chciałbym, ani ja w ten sposób tego nie przedstawiam, ani nie jest to moją rolą. Moją rolą jest rozwiązać problemy, zaproponować nowe, lepsze rozwiązania, a te kwestie, o których pan mówi, to nie ja jestem do tego, żeby to ani rozstrzygać, ani oceniać. Oczywiście mam swoje stanowisko, proszę pamiętać, że jestem prawnikiem, jestem sędzią z wykształcenia i dlatego też podejmuję pewne działania. Ale mimo wszystko chciałbym wrócić do tego, co dobrego z tego wynika. Czyli jeszcze raz, realizujemy zaćmę, bo to jest potrzebne dla naszych pacjentów. W tej chwili mamy jeszcze taką dodatkową awarię stołu operacyjnego.
Im dalej w las, tym więcej drzew.
Nie, proszę mi uwierzyć. O tym możemy mówić śmiało godzinami.
A na czym polega ta awaria?
Godzinami to po prostu zepsuł się, a w związku z tym, że to jest trakt porodowy, tam musimy mieć zabezpieczony stół operacyjny, bo inaczej musielibyśmy zamknąć oddział położniczy. Przestawiliśmy jeden ze stołów operacyjnych z tej sali, gdzie była realizowana zaćma i na ten czas, dopóki nie zostanie naprawiony, muszą być wstrzymane zabiegi planowe. No za chwilę zostaną przywrócone jak najbardziej, żeby było to jasne i oczywiste. Zapisujemy, przyjmujemy pacjentów na zaćmę, bo to jest potrzebne. Ja co więcej negocjuję możliwość, żeby kontynuować możliwość realizacji zaćmy w Stargardzie po wejściu szpitala w sieć, bo z założenia nie będzie takiej możliwości, ale myślę, że zadbamy o to tak jak o wiele innych rzeczy. Ale jeszcze chciałbym przypomnieć o ważnej innej sprawie, o której tak dużo mówiliśmy. Mamografia. Ja zapraszam nasze pacjentki, bo mamy możliwości, mamy dużo lepszy sprzęt, mamy świetnych lekarzy z Zachodniopomorskiego Centrum Onkologicznego. Zapraszam na badania, bo o to przecież chodziło. Ja jeszcze przypomnę o tym, że oprócz rozbudowy oddziału dziecięcego czekamy na 6,5 miliona, które jak zakładamy i mamy nadzieję zostanie przekazane z ministerstwa na wsparcie naszego SOR-u, o czym rozmawialiśmy. Naprawdę jest dużo dobrych informacji, jest duża szansa, że otworzymy punkt NFZ-u celem obsługi naszych pacjentów, naszych mieszkańców. Ja o wszystkich sprawach widzę, że już nawet nie zdążę powiedzieć, a i co jeszcze konsekwentnie realizujemy program rozszerzenia naszej działalności. Właśnie dzisiaj składamy dokumenty w konkursie na poradnię urologiczną, poradnię chirurgii naczyniowej, poradnię neurologii dziecięcej. Drodzy Państwo, naprawdę szpital zaczyna wreszcie się rozwijać jak należy. Przyszły rok to może być normalny rok. Bez straty, z rozszerzoną działalnością na lepszym poziomie.
Dalej z nieco tańszą zaćmą. Tę rozmowę trzeba byłoby chyba podzielić na kolejne odcinki i na to liczę, bo robi się coraz bardziej interesująco przy okazji poruszania kolejnych wątków. Naszym gościem był Paweł Bakun, dyrektor Stargardzkiego ZOZ-u i jeszcze pełniący obowiązki prezydenta miasta. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, a Państwu życzę dobrego dnia i dużo słońca.